Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie.
O pokój i sprawiedliwość na świecie zaapelował Benedykt XVI w orędziu wielkanocnym.
Przekażemy relacje z uroczystości w Watykanie.
Nadamy życzenia prymasa Polski, kardynała Józefa Glempa.
Następnie w świątecznym wydaniu audycji Kino Wehikuł Ludzkich Tęsknot przypomnimy film Bergmana Goście Wieczerzy Pańskiej.
Na wielkanocną audycję zapraszają Państwa Beata Zajączkowska
i ksiądz Józef Polak.
Chrystus zmartwychwstał.
Główną prawdę chrześcijaństwa Benedykt XVI przekazał również po polsku, składając wielkanocne życzenia w 62 językach. W swe 79. urodziny papież sprawował ranną mszę przed Bazyliką Watykańską. Wygłosił po niej wielkanocne orędzie oraz udzielił błogosławieństwa Urbi et Orbi, miastu i światu. Na placu Świętego Piotra i Via della Conciliazione zgromadziło się około 150 tysięcy wiernych.
Benedykt XVI gorąco zaapelował o pokój i sprawiedliwość społeczną na świecie. Święta wielkanocne przeżywamy w epoce naznaczonej niepokojem i nieprawnością. Od Chrystusa Zmartwychwstałego oczekują nadziei, czasem nawet nie zdając sobie z tego sprawy, ci, którzy wciąż jeszcze są w więzach cierpienia i śmierci, mówił papież. Odniesienie do sytuacji międzynarodowej rozpoczął od tragedii na kontynencie afrykańskim.
Niech duch Zmartwychwstałego niesie ulgę i bezpieczeństwo ludności Afryki, szczególnie mieszkańcom Darfuru, którzy znajdują się w dramatycznej sytuacji humanitarnej, już nie do zniesienia. Także ludności zamieszkującej region Wielkich Jezior, gdzie wiele ran pozostało jeszcze niezabliźnionych, oraz wielu ludom Afryki, które pragną pojednania, sprawiedliwości i rozwoju.
Papież zaapelował także o pokój na Bliskim Wschodzie, szczególnie odniósł się do konfliktu w Ziemi Świętej.
Niech w Iraku przeważy ostatecznie pokój nad bezlitosną przemocą, która przynosi wciąż nowe ofiary. Gorąco życzę pokoju również tym, którzy są wciągnięci w konflikt w Ziemi Świętej i zachęcam wszystkich do cierpliwego i wytrwałego dialogu, który usunie dawne i nowe przeszkody oraz pomoże uniknąć pokusy odwetu i wychowywać młode pokolenia do wzajemnego szacunku. Niech wspólnota międzynarodowa, która potwierdza słuszne prawo Izraela do pokojowej egzystencji, pomoże narodowi palestyńskiemu przezwyciężać prowizoryczne warunki życia i budować przyszłość, zmierzając ku ukonstytuowaniu się prawdziwego państwa.
Kraje Ameryki Łacińskiej Benedykt XVI wezwał do zaangażowania się z nowym dynamizmem na rzecz poprawy warunków życia milionów mieszkańców. Zaapelował, aby zaprzestano tam ohydnej plagi porwań i rozpoczęto umacnianie instytucji demokratycznych w duchu zgody i czynnej solidarności.
Jeżeli chodzi o kryzysy międzynarodowe związane z technologią nuklearną, oby doszło do godnego porozumienia wszystkich dzięki poważnym i uczciwym negocjacjom, oby umocniła się w odpowiedzialnych za narody i organizacje międzynarodowe wola zaprowadzenia prawdziwego współżycia ras, kultur i religii, które oddali groźbę terroryzmu.
Kończąc wielkanocne orędzie, Benedykt XVI życzył, by wszędzie dało się odczuć moc Chrystusa Zmartwychwstałego, który daje nam pokój, gdyż sam jest pokojem.
Dlatego Kościół z mocą powtarza: Chrystus zmartwychwstał.
Chrystus anesti.
Niech ludzkość trzeciego tysiąclecia nie lęka się otworzyć mu serca. Jego Ewangelia w pełni zaspokaja pragnienie pokoju i szczęścia, jakie jest w sercu człowieka. Chrystus teraz żyje i idzie z nami. Niewypowiedziane misterium miłości. Chrystus zmartwychwstał, gdyż Bóg jest miłością.
Alleluja!
Ciągłość Chrystusowego zmartwychwstania w dziejach świata była tematem papieskiej homilii podczas Wigilii Paschalnej w Bazylice Watykańskiej. W trakcie nocnej liturgii Benedykt XVI ochrzcił 7 dorosłych katechumenów pochodzących z różnych krajów świata. Swoje przemówienie poświęcił aktualności wydarzenia zmartwychwstania w życiu wierzącego. Zwrócił uwagę, że powrót zmarłego do życia sam w sobie niewiele zmienia w historii, niewiele znaczy dla innych ludzi. Dopiero zmartwychwstanie Chrystusa stanowi tu skok jakościowy, ustanawiający kompletnie nowy porządek rzeczywistości. Istotą tej tajemnicy jest fakt, że Jezus nie przeżywał swej Paschy w osamotnieniu, ale w całkowitej komunii z Bogiem. Żyjącemu w Bogu nie można całkowicie odebrać życia, mówił papież. Jednocząca moc miłości przezwycięża śmierć, przełamuje jej ostateczność, czyni wszystko nowe. I jest to wydarzenie kosmiczne wciąż trwające, które nie przemija w czasie, lecz stale przemienia świat i przyciąga go ku Bogu.
Benedykt XVI zauważył, że w tym kontekście chrzest przestaje być zwyczajowym rytem włączenia do społeczności wiernych. Katechumen otrzymuje w tym sakramencie nową podmiotowość, która nie jest już skazaną na zagładę samotną indywidualnością, ale nowym stworzeniem pochwyconym przez miłującego Boga. Od tej pory przed chrześcijaninem otwierają się nowe przestrzenie życia w Bogu przez Chrystusa, co święty Paweł opisał lakonicznie w liście do Galatów.
Io, ma non più io.
Żyję ja, już nie ja. Oto formuła chrześcijańskiego istnienia opartego na chrzcie. Formuła zmartwychwstania wewnątrz czasu. Ja, lecz już nie ja. Jeśli żyjemy w ten sposób, przekształcamy świat. To formuła sprzeczna ze wszelkimi ideologiami przemocy, a zarazem program sprzeciwiający się rozkładowi oraz pragnieniu władzy i posiadania.
A teraz już czas na świąteczne życzenia z wielkanocnego orędzia prymasa Polski, kardynała Józefa Glempa.
Nasze życzenia kierujemy do papieża Benedykta XVI i pragniemy, aby przyjechał do nas z benedykcją, z dobrym i błogosławiącym słowem. Całej ojczyźnie życzymy pokoju i ładu, sprawiedliwości i prawdy. Te proste pojęcia cnót społecznych są przecież osiągalne, nawet przy tarciach różnych wspólnot politycznych. Zależy od tego, jak człowiek patrzy na człowieka, życzliwie czy nieżyczliwie, jak o nim mówi. Nasi politycy są pozostawieni sami sobie. Nie wszyscy jesteśmy wyborcami, bo wielu nie poszło na wybory, ale wszyscy odczuwają skutki rządzenia. Zastanówmy się, jak często narzekamy na polityków. Czy ilość złorzeczeń na rządzących wyrównuje się na szali, gdzie zanoszone są modlitwy? Albo zapominamy, albo nie modlimy się za tych, co powinni odpowiedzialnie podejmować ciężar zabiegania o dobro wspólne. Oby na tej szali przeważyły modlitwy. Złóżmy także życzenia lekarzom i całej służbie zdrowia. Niech żyją godnie na miarę szczytnego powołania. Przesyłajmy także życzenia chorym i nieszczęśliwym. Najwięcej nieszczęść powoduje w dalszym ciągu alkohol. Życzymy wszystkim kierowcom, aby nigdy nie siadali za kierownicą po spożyciu alkoholu. Trzeba zanosić wielki krzyk do nieba z prośbą, aby pokój trzeźwości zagościł w rodzinach dotkniętych piekłem pijackich awantur. Życzymy wszyscy dzieciom, młodzieży pogodnego spojrzenia w przyszłość. Niech ona napełnia starszych nadzieją i otuchą. Niech do każdego domu, jak do wieczernika, wejdzie mimo zamkniętych drzwi Chrystus zmartwychwstały i niech powie: pokój wam.
Kino, wehikuł ludzkich tęsknot.
Boże mój, czemuś mnie opuścił? Słowa te wypowiedziane przez Chrystusa z wysokości krzyża od wieków powracają na usta najrozmaitszych ludzi, przeżywających religijne niepokoje i zwątpienia. Na swój sposób powtarzają je również bohaterowie filmów Ingmara Bergmana. Ich Bóg to Bóg milczący, skryty za zasłoną pisma, obrzędów, a zwłaszcza świata. Pozostaje on dla nich niewidoczny. Więcej, to wielki nieobecny, którego nieobecność staje się tak bardzo namacalna i dotkliwa, iż sprawia nieznośny ból i nie pozwala już normalnie żyć. Tę przemożną tęsknotę za spotkaniem z Bogiem, wciąż wymykającym się pewności wiary, nosi w sobie średniowieczny rycerz Antonius Block, krzyżowiec z siódmej pieczęci. Z ciągle nieobecnym Bogiem w filmie Jak w zwierciadle wadzi się ojciec chorej psychicznie dziewczyny. Jednak owo pytanie o milczącego Boga i jego istnienie w sposób szczególnie dramatyczny powraca w jednym z najbardziej mrocznych dzieł Bergmana, jakim są bez wątpienia Goście Wieczerzy Pańskiej.
Bohaterem opowieści jest pastor Thomas Erickson, który w sile wieku utracił religijną wiarę. Po Bogu pozostała jedynie pustka. Pustka paraliżująca i zmieniająca jego życie w bezsensowną wegetację. Zgodnie z pierwotnym zamysłem, Bergman chciał nadać swojej historii formę średniowiecznego misterium, które rozgrywałoby się podczas jednej nocy w zamkniętym kościele. Przy zwalonym ołtarzu duchowny miał przeżywać swój dramat opuszczenia i przymuszać Boga, Boga milczącego, by dał mu jakiś znak, dowód, że naprawdę istnieje. Jednak ciężka atmosfera starego kościoła, grobów organowych piszczałek, a także postacie, które w takiej scenerii miały się kolejno przed nim pojawiać, nadałyby całości znamie teatralności, a zatem dokonałyby swoistego odrealnienia i usymbolicznienia dramatu, tak bardzo przecież ludzkiego i tak bliskiego życiu. Dopiero kiedy porzuciłem myśl, że wszystko powinno rozgrywać się w kościele, czytamy w zapiskach reżysera, ten film zaczął się przede mną wyłaniać. Dopiero wtedy zobaczyłem całość jako podróż między dwoma kościołami, dwiema krańcowymi stacjami, dwoma obrazami Boga.
Bóg z pierwszego kościoła w filmie Bergmana to Bóg zwątpienia. Przez całe lata pastor wierzył w Boga, który kocha go i w sposób szczególny nim się opiekuje. Wierzył, że jest on miłością, a sama miłość w ludzkim świecie jest dowodem na jego istnienie. Taki obraz Boga dawał się utrzymać, dopóki trwało jego szczęśliwe małżeństwo. Wszystko kończy się wraz z przedwczesną śmiercią ukochanej żony. Bóg, ukształtowany i wypielęgnowany w wyobraźni, nie wytrzymuje konfrontacji z rzeczywistością.
Musisz zrozumieć. Wcale nie jestem dobrym pastorem. Wierzyłem w absurdalnego, całkowicie prywatnego, patriarchalnego Boga, który wprawdzie kochał ludzi, ale mnie najbardziej. Czy rozumiesz, Jonasie, moją straszną pomyłkę? Ty rozumiesz, jaki zły pastor musi być z takiego zamkniętego w sobie, rozpieszczonego, zatrwożonego nędznika? Czy możesz sobie wyobrazić moje modlitwy do Boga, który niczym echo dawał życzliwe odpowiedzi i uspokajające błogosławieństwa? Za każdym razem, kiedy konfrontowałem Boga z tą rzeczywistością, którą widziałem, stawał się szkaradny, ohydny. Stawał się Bogiem pająkiem, monstrum. To przecież dlatego chroniłem go przed życiem i światłem. Wpychałem go w głąb siebie, w ciemność i samotność. Jedyną istotą, która mogła oglądać mojego Boga, była moja żona. Ona mnie wspierała, dodawała mi otuchy, pomagała, uszczelniała dziury.
Życie bez Boga okazuje się dla duchownego życiem, w którym nie jest już możliwa miłość. Nie umie już kochać i dlatego odrzuca uczucie i przywiązanie, jakim obdarza go wiejska nauczycielka Marta. Nie umie także służyć swoim parafianom, chociaż stara się sumiennie wypełniać swoje obowiązki. Odprawiane bez przekonania nabożeństwa do reszty opustoszyły znajdujące się pod jego opieką kościoły. Jego bezradność jako duszpasterza najpewniej daje o sobie znać, gdy przychodzi do niego po pomoc Jonas, przeżywający nadzwyczaj silne lęki egzystencjalne. Prosty rybak, ojciec trojga dzieci, boi się wybuchu wojny atomowej i zagłady. Pastor nie tylko w żaden sposób nie potrafi podnieść go na duchu i pokazać, że mimo wszystko warto żyć, ale dodatkowo sam dzieli się z nim swoim zwątpieniem.
Wszystkich nas prześladuje ten sam strach, mniej lub bardziej. Żyjemy dniem powszednim, a te przerażające wieści podkopują nasze poczucie bezpieczeństwa. To, co nas otacza, staje się tak przytłaczające, a Bóg tak daleko. Czuję się taki bezsilny. Nie wiem, co mam powiedzieć. Rozumiem wasz strach. Ale przecież musimy żyć. Dlaczego musimy żyć?
Bóg z drugiego kościoła, do którego Tomas dociera kilka godzin później, powoli staje się inny. O jego przemianie decydują dwa zdarzenia. Pierwsze z nich to samobójstwo Jonasa, które boleśnie uświadamia pastorowi, że w gruncie rzeczy jego parafianin wyciągnął tylko ostateczne konsekwencje ze swojego zwątpienia, czego on sam ani nie potrafiłby zrobić, ani nie uważa takiego rozwiązania za słuszne, choć wydaje się ono nadzwyczaj logiczne. Drugie zdarzenie to krótka rozmowa, jaką odbywa ze swoim kościelnym. Schorowany mężczyzna zauważa, że od strony fizycznej Jezus wycierpiał wiele, ale te jego cierpienia nie są wcale większe od cierpień, jakie znosić musi bardzo wielu ludzi, choćby i on sam. Prawdziwą mękę ukrzyżowanego dostrzega w jego wewnętrznym stanie duchowym, w poczuciu ostatecznego opuszczenia przez ludzi i swojego Ojca. Pastor uświadamia sobie nagle, że ten obcy Bóg staje mu się nieoczekiwanie bliski właśnie poprzez wspólnotę tego doświadczenia. Coś w nim pęka. Staje więc przy ołtarzu, by odprawić nabożeństwo, chociaż w kościele nie ma wiernych, poza organistą, kościelnym i Martą, ateistką, która przyjechała tu tylko dla niego.
Przez całe 3 lata Chrystus rozmawiał z uczniami. Żył z nimi dzień w dzień, a oni po prostu nie zrozumieli, co Chrystus chciał im powiedzieć. Oni wszyscy go porzucili i Chrystus został sam. Proszę księdza, to musiało być dopiero cierpienie. Pojąć, że nikt nie rozumie. Być samemu, kiedy naprawdę potrzeba kogoś, na kim można się oprzeć. To straszne cierpienie. Ale nie to było najgorsze. Kiedy Chrystus został ukrzyżowany i wisiał tam w cierpieniu, to wołał: Boże mój, Boże, dlaczegoś mnie opuścił? Wołał z całych sił. Myślał, że jego Ojciec w niebie opuścił go. Myślał, że wszystko, co głosił, było kłamstwem. Chrystusa przed śmiercią dręczyły chwile wielkiego zwątpienia. Proszę księdza, to musiało być jego najstraszliwsze cierpienie. Mam na myśli milczenie Boga.
Wiara głównego bohatera z filmu Goście Wieczerzy Pańskiej jest wiarą Wielkiego Piątku i Wielkiej Soboty. Wiarą zderzającą się z niezrozumiałym cierpieniem i milczącą nieobecnością Boga. Tak jest na początku i na końcu filmu. A jednak podlega ona pewnej przemianie. Teraz bowiem, gdy stoi w pustym kościele bez wiernych, wierzy także, że po tym piątku i po tej sobocie nastanie poranek zmartwychwstania.
Cykl audycji dla Radia Watykańskiego Kino Wehikuł Ludzkich Tęsknot przygotowuje Jan Pniewski, a realizuje werbista ojciec Andrzej Danilewicz.
Tu Radio Watykańskie. W imieniu całej redakcji życzymy Państwu radosnych świąt wielkanocnych
i błogosławieństwa Chrystusa Zmartwychwstałego.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Laudetur Jezus Chrystus.